Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach na terenie byłego stalagu 344 Lambsdorff tydzień temu odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę pierwszego transportu powstańców warszawskich do tego obozu po upadku powstania. O tej karcie z historii uczestników powstania, jak i przebiegu uroczystości rozmawiać będę z dr Renatą Kobylarz-Bułą, zastępcą dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
Do stalagu 344 Lambsdorff dotarło prawie 6 tysięcy powstańców warszawskich. Szczegółowe ustalenia, czy ta szczegółowa liczba osób według badań naszego kolegi doktora Piotra Stanka pozostaje jednak ciągle jeszcze niedookreślona. Tym niemniej jest to blisko 6 tysięcy osób, wśród których znalazły się również kobiety, ponad 1000 kobiet i ponad 650 osób poniżej 18 roku życia. A więc według dzisiejszych standardów były to dzieci. Oczywiście sami powstańcy, którzy wówczas byli właśnie tymi osobami poniżej 18 roku życia, pewnie żachnęliby się na to określenie. Oni czuli się już bardzo dorośli w tym czasie, ale takie są fakty. Także była to grupa liczna, choć na tyle 300 tysięcy osób, które przeszły przez stalag Lambsdorff w latach II wojny światowej, wydaje się niezbyt dużą. Tym niemniej niezwykle charakterystyczna.
A czy wiadomo, ile lat miał najmłodszy jeniec?
Poznaliśmy kilka lat temu nazwisko osoby, która wówczas miała 10 lat. To był Jerzy Schulz, pan, który kiedy przyjechał do Muzeum, do Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach na jeden z kilku zjazdów, jakie muzeum organizowało, podzielił się z nami tą niezwykłą historią, ponieważ w statystykach, na listach transportowych Wehrmachtu, w statystykach obozowych funkcjonuje jako 12-latek. To była dosyć częsta praktyka w czasie wojny, aby swój wiek zatajać, podawać, że się ma więcej lub mniej lat. I w tym wypadku on podał, że ma 2 lata więcej. W ten sposób mógł trafić do obozu jenieckiego i być potraktowany jako jeniec wojenny, a nie na przykład osoba cywilna, która mogła zostać wywieziona, załóżmy, do obozu koncentracyjnego czy na roboty przymusowe.
Co oni tu zastali? Jak ich zakwaterowano?
Według tych bardzo wielu relacji i wspomnień jeńców wojennych, powstańców warszawskich, obóz Lambsdorff jawi się jako jeden z najgorszych obozów jenieckich, przez jakie przeszli po upadku powstania warszawskiego. Głównie dlatego, że trafili tutaj w momencie już końca wojny i to do tej części stalagu, która była tą gorszą. W założeniu przeznaczona dla jeńców radzieckich, dla jeńców z Armii Czerwonej i rzeczywiście przez większość czasu od 1941 roku byli przetrzymywani w wielkiej masie tam właśnie żołnierze Armii Czerwonej w warunkach urągających wszelkiej przyzwoitości. Po nich powstańcy zastali po prostu opustoszałe baraki, bardzo często z dziurami w ścianach, z dziurami w dachu, ze zniszczonymi pryczami, zapluskwione. Te relacje bardzo często się powtarzają. Jest mowa o pluskwach spadających na osoby śpiące na najwyższych łóżkach, na pryczach. A więc ten brud, brak odpowiednich urządzeń higienicznych, brak tej infrastruktury sanitarnej, albo to w bardzo prymitywnym stanie, chłody w barakach właśnie słabo ogrzewanych, które miały dziury w ścianach. Zwyczajnie powstańcy już zaczynali w tych jesiennych miesiącach marznąć. Dodatkowo takim pierwszym momentem, i to też się powtarza w wielu relacjach, ten moment zetknięcia z obozową rzeczywistością, więc najpierw wyładowanie na stacji Lambsdorff z malutkiej stacji gdzieś daleko, właśnie w miejscu, które dla większości z nich było nieznane, ale jak się powtarzają również relacje, bardzo dużo osób się cieszyło, że to nie Auschwitz. Bo w momencie, kiedy wyjeżdżali z Warszawy, z Ożarowa, jechali w kierunku Częstochowy, to takie relacje również się pojawiają, że i westchnęliśmy z ulgą, kiedy odczuliśmy, że pociąg skręcił na zachód.
Lepsze wszystko niż Auschwitz.
Tak, tak. No i cóż, powstańcy wiedzieli, że są jeńcami wojennymi, że wobec nich powinno się stosować zasady konwencji genewskiej, ale do władz miejscowych, tutaj władz niemieckich, ta, jak później tłumaczyli się, ta wiedza jeszcze nie dotarła. Czyli układ kapitulacyjny z Warszawy z 2 października 1944 roku nie został przesłany, dotarł z pewnym opóźnieniem i miejscowe władze potraktowały ich jako właśnie tak bandytów, partyzantów, a wobec nich stosowano inne zasady. I rzeczywiście pierwsze dwie doby duża część powstańców, która dotarła w pierwszych transportach, spędziła po prostu na placu apelowym, w obozie, w chłodzie, bez stosownego prowiantu, traktowana brutalnie, poszturchiwana, zrywana opaski powstańcze. Kiedy oficerowie, którzy w tej grupie, była też znaczna grupa oficerów z Powstania Warszawskiego, zaprotestowała przeciwko takiemu traktowaniu, komendant obozowy miał powiedzieć, że on nie zna żadnych wytycznych i musi dopiero poczekać. Następnego dnia rano wytyczne dotarły. Zostało oficjalnie uznane, że powstańcy warszawscy nie są bandytami z Warszawy, ale są jeńcami wojennymi i powinni być stosowani według zasad konwencji genewskiej. Traktowanie się poprawiło, ale nigdy nie było też, powiedzmy od razu, idealne. Zdarzały się wypadki naruszeń i represji, tym niemniej widać było zdecydowaną poprawę traktowania jeńców.
Czy wśród nich byli tacy, których znamy z kart historii?
Oczywiście. Mówię oczywiście, ponieważ w tej grupie powstańców warszawskich możemy powiedzieć, że była taka swoista reprezentacja stolicy, reprezentacja Warszawy. A więc z jednej strony byli zwykli mieszkańcy, były osoby, które przystąpiły w ostatnim momencie do Powstania Warszawskiego, bo młodzi chłopcy, młode dziewczęta, harcerze, a z drugiej strony były też osoby już reprezentujące świat kultury, świat nauki, świat sportu. Byli zawodowi żołnierze, był rotmistrz Witold Pilecki, jeżeli tu mamy posłużyć się właśnie takimi nazwiskami, był pułkownik Jan Szepecki, a więc osoby, które zawodowi żołnierze, zawodowi oficerowie już ze znaczną, znaną kartą, bardzo konkretną kartą wojskową, kartą żołnierską z dokonaniami. A z drugiej strony byli też właśnie przedstawiciele elit, bardzo wielu historyków. To jest to, co zawsze nas też interesuje. Aleksander Gejsztor, Witold Kula, Stanisław Płoski. Zresztą, co ciekawe, Stanisław Płoski i Aleksander Gejsztor są autorami pierwszego opracowania o Powstaniu Warszawskim i napisali je w obozie. Niestety nie w Lambsdorff, gdzie przebywali stosunkowo krótko, ale w następnym obozie, w Oflagu 2 de Grosborn na Pomorzu Zachodnim. To jest pierwsze chyba naukowe opracowanie, na dodatek napisane przez uczestników tej walki. Można by zapytać o ich bezstronność. Tym niemniej ono do dzisiaj się broni, jeśli chodzi o stronę faktograficzną, stronę merytoryczną. Poza nimi również cała grupa chociażby fotografów powstańczej Warszawy, czy później również znanych osób jak Andrzej Ancuta, czy Antoni Bochciewicz. Wymienię także kobiety, bo o nich czasami zapominamy. Pisarka Irena Jurgielowiczowa, czy Józefa Radzymińska, Joanna Żwirska, poetka, która również napisała szereg utworów już po wojnie o swoim pobycie w obozach jenieckich, także w Stalagu 344 Lambsdorff. Generał Stefan Starbabałko, jeden z ostatnich cichociemnych. Także to są rzeczywiście nazwiska i historie, które przyciągają też uwagę.
Pewno oficerowie zostali przewiezieni do innych obozów.
Zgadza się. Jeśli tutaj jesteśmy jeszcze na chwilę przy Witoldzie Pileckim, to jego pobyt w Lambsdorff to rzeczywiście, można powiedzieć, epizod, zwłaszcza w jego bogatej biografii. To 10 dni spędzonych w tym obozie i podobnie było w przypadku wielu innych oficerów, ponieważ oni w pierwszej kolejności byli przenoszeni do obozów, no właśnie, dla oficerów. Lambsdorff to miejsce zawsze było miejscem koncentrowania żołnierzy szeregowych i podoficerów. Oficerowie trafiali tutaj na zasadzie przejściowej. Gdzie trafili? Między innymi do obozów w Bawarii, do Oflagu 7 Amurnau, tam na przykład trafił Witold Pilecki, do Oflagu 2 C. Woldenberg, dzisiaj to jest Dobiegniew, gdzie na przykład pułkownik Jan Żepecki, czy chociażby wspomniany Oflag 2 de Grosborn, o którym już mówiłam, Borne-Solinowo. Później, w miarę zmiany, przesuwania się frontu, chociażby frontu wschodniego, byli przenoszeni do innych obozów i tak Aleksander Gejsztor wolność odzyskał w Lubece.
O losy tych, którzy zostali w Stalagu 344 Lambsdorff, zapytam panią dyrektor po chwili przerwy.